Spotykamy się w Łódzkim Muzeum Kinematografii w przestrzeni ekspozycyjnej wystawy, która poświęcona była Sienkiewiczowi. Dokładnie minęło 100 lat od śmierci Henryka Sienkiewicza. Ja mam wrażenie, to dzięki panu Henryk Sienkiewicz rośnie w siłę, w świadomości.
No tak się złożyło, że dzisiaj nikt sobie inaczej nie wyobraża w Polsce Kmicica jak Daniela Olbryskiego. Nikt sobie inaczej nie wyobraża Wołodyjowskiego jak Tadeusza Łomnickiego. No, Zagłobów niestety było Czech, niezależnie od nas z powodów czasu realizacji całej trylogii, no i zdrowia poszczególnych i życia poszczególnych aktorów. W ogóle to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Dzisiaj słyszę głosy niektórych krytyków, którzy mówiąc o rzeczach jak gdyby negatywnych, o patriotyzmie kibolskim, czy narodowców mówią, to jest Polska rodem Sienkiewicza. Nie, nie jest to Polska rodem Sienkiewicza. Polska rodem Sienkiewicza to jest ta Polska, która powstała w 18 roku, ta Polska, o którą walczyli młodzi ludzie w czasie okupacji, przyjmując pseudonimy bohaterów sienkiewiczowskich. Sienkiewicz nie pisał o Polsce idealnej. Nie pisał o Polsce wielkiej, pisał o Polsce, którą już toczyły bardzo, bardzo wiele rzeczy złych, które później doprowadziły do jej upadku. Ale Sienkiewicz pisał o tym, że trzeba mieć nadzieję i że przy wielkim wysiłku można i siebie przezwyciężyć, i można i zło zwyciężyć. Ani jednego, ani drugiego ja w ideologii kiboli i narodowców nie widzę. Natomiast trylogia Sienkiewicza odegrała ogromną rolę w pokoleniu moich rodziców, moim i wiem, że jeszcze, że film, a właściwie filmy przedłużyły działanie powieści. Ponieważ człowiek to, co widzi bezpośrednio, odczuwa mocniej często niż to, co
musi sobie wyobrazić.
Trylogia powstawała w czasie, kiedy Polski nie było na mapie. Dlatego też cała nasza literatura i nasza poezja tym się różni od poezji światowej i literatury światowej, że wielcy tych innych krajów i Byron, wcześniej Szekspir, i Puszkin, i Goethe, i Schiller pisali o miłości mężczyzn do kobiet, bo oni żyli w swoich własnych ojczyznach i istniejących i nie musieli o miłości do ojczyzny pisać. Nasi wielcy pisali często na emigracji, a jeśli w kraju, to pod pręgierzem cenzury zarówno lub carskiej, lub pruskiej, mniejszej powiedzmy Austro-Węgierki. Ale idealizuje się, ale kocha się o wiele mocniej to, co trudno osiągnąć, co jest, co się utraciło. Stąd na przykład my na Syberii niesłychanie do nas przemawiały słowa Mickiewicza z epilogu pana Tadeusza: o Matko Polsko, ty tak świeżo w grobie złożona, nie masz sił mówić o tobie, bo my rzeczywiście utraciliśmy tę Polskę i to bardzo świeżo. Wszystko to było niesłychanie konkretne. Dlaczego w ogóle zacząłem o tym mówić? Dlatego, że Dima, którym zaczytywali się chłopcy w moim wieku, tam na Syberii i zresztą, którym zaczytywali się chłopcy w moim wieku w całej Europie, on nie musiał problemu ojczyzny wysuwać na plan pierwszy. On mówił o honorze, o miłości, o obowiązku męskim, ale on żył w ojczyźnie istniejącej, silnej i kwitnącej. Stąd może nasza literatura jest bardziej hermetyczna dla obcokrajowców, bo łatwiej jest śledzić losy Onegina niż pana Tadeusza, bo tam chodzi o po prostu o miłość, która jest uniwersalna i zrozumiała na całym świecie, podczas gdy zawiłości naszych problemów gdzieniegdzie mogą być nieczytelne.
A jak pan patrzy na kino historyczne polskie dziś, współcześnie? Mam na myśli na przykład ostatni film Wojtka Smarzowskiego, Wołyń.
Umówmy się, że nie będę mówił na żadne tematy dotyczące filmów kolegów, bo ja nie jestem krytykiem. Poza tym wyznaję zasadę, że nie ma obiektywnego pojęcia dobre czy złe. Mogę powiedzieć tylko to mnie się podoba lub to mnie się nie podoba, ponieważ odbiór sztuki jest niesłychanie subiektywny. Film historyczny. Wszędzie tam, gdzie są autentyczne, zrozumiałe i aktualne problemy. Problemy, które są czytelne dla dzisiejszego widza, tak, czy dzisiejszego czytelnika w wypadku powieści. Wszystko to jest absolutnie niezbędne i będzie oglądane, bo wtedy historią staje się sztafaż, czas, tło, ale problem jest zrozumiały. Jeśli to ma być tylko opowieść o wydarzeniu z danego okresu, to jest to temat dla naukowców, dla podręcznika, nie dla powieści, nie dla filmu. Na szczęście mamy bardzo wielu utalentowanych, młodych lub średnio młodych filmowców. Natomiast ja hołduję zasadzie, że człowiekowi po to, by żyć, potrzebna jest nadzieja. Że nie tylko człowiekowi, nawet każde żywe stworzenie potrzebuje nadziei. Dokonano próby na szczura. Puszczono do wody dwa szczury. Jednego przedtem puszczono już do wody i w momencie, kiedy zaczął tonąć, wyciągnięto. Drugi znalazł się w wodzie po raz pierwszy i w czasie tej próby ten, którego raz wyciągnięto, pływał dłużej, bo miał nadzieję. Dlatego ja w swoich filmach, a przynajmniej w większości swoich filmów, chcę ludziom dać nadzieję. Bo oczywiście o wiele łatwiej jest zrobić film o marginesie, o sprawach złych, bo one w gruncie rzeczy są najbardziej ciekawe. Najmniej ciekawi są święci i anioły, jeśli ci święci nie przeszli, powiedzmy sobie, nie byli na początku swojej drogi łajdakami. Ale to jest moja filozofia życiowa, której nikomu nie narzucam, bo nie mam na to żadnego prawa.